Najchętniej to bym spał do rana całą noc. Ja za eksperta tak na dłuższy
komandę. Myślę, że zdecydowanie.
Świadomie nie brałem dotacji. Tylko zarabianie pieniędzy nic nie daje. My nie rozwiązaliśmy podstawowych problemów. No, internet to samotność, depresja. Że to większym problemem niż rak teraz.
I teraz zmierzam do tego, co jest najbardziej szokujące w tym wszystkim. Czy to naprawdę tak jest, że pan nie ma laptopa, że pan ma tą starą Nokię słynną, kuloodporną? To pana firma współfinansowała, w zasadzie była głównym producentem filmu znanego skądinąd Układ zamknięty.
To jest najwyższy szacunek dla tych ludzi, w cudzysłowie nieuków. To jest piękna praca, jaką wykonują na co dzień. Tam wchodzę, gdzie wszyscy uciekają. Nigdy żadnego biznesplanu nie przeczytałem, to strasznie nudne.
Halo, ale zauważyłeś, że ty byłeś jedynym smutnym człowiekiem w pomieszczeniu?
Podobnie robi oczywiście może w innym celu w polityce Kaczyński. To jest bardzo złe i ja mogę to mówić, co mi się nie podoba.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Władysław Grochowski, właściciel i prezes zarządu grupy Arche, w skład której wchodzi kilkanaście hoteli i ponad 20 restauracji. Deweloper, który wybudował ponad 10 tysięcy mieszkań. Współzałożyciel Fundacji Leny Grochowskiej. Ruszajmy! Uwaga, uwaga! Tylko do końca najbliższej niedzieli, czyli do końca 28 stycznia, mamy promocję w Instytucie Lingwistyki na każdy z 10 naszych kursów językowych. Wejdź na instytutlingwistyki.pl i dołącz do nas. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, się aż muszę poćwiczyć jeszcze tę wymowę, bo Bentley się łatwiej wymawia, Rolls-Royce to jest ciężka nazwa, także jeszcze dajcie mi proszę chwilę, nowy rok, nowa seria można powiedzieć i nowi goście, dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać, myślę, że w bardzo ciekawy sposób o biznesie, który z jednej strony może być wielkim biznesem wycenianym na przykład na 2 miliardy złotych, z drugiej strony może być biznesem kreatywnym, fajnym, ciekawym, zbudowanym w oparciu o wartości i dlatego jest z nami człowiek, który jest idealnym przykładem tego, jak to wszystko pogodzić, jak żyć z dala od internetu, jednocześnie mając tysiące pracowników, zarządzając nimi w sposób zupełnie oryginalny, nietypowy, nie mając smartfona, nie mając laptopa. Przeciekawa historia dzisiaj przed nami, także dzisiaj zapowiadam Wam i gwarantuję spotkanie z życiową i biznesową mądrością. Władysław Grochowski.
Witam optymistycznie, tak, ale Pan mnie przedstawił, zszokowanie jestem. Nie, bo idealnie to nie, ja tam na 80% może, ale się okaże tak, czy to tak. Wart jestem tego.
No, ja już z góry ręczę, bo przygotowywałem się do tego wywiadu i byłem wiele razy pod wrażeniem, jak to wszystko jest rozwiązane, jak wiele pan odkrył rzeczy, których my potrzebujemy w dzisiejszym biznesie. Po pierwsze chciałem zapytać o rzecz taką, ponieważ pan się zajmuje wieloma rzeczami, prowadzi i biznes deweloperski, postawił pan tysiące mieszkań, i biznes hotelowy, i remont starych różnych obiektów, rewitalizacja, o której też na pewno wiele porozmawiamy. Wiele biznesów, ogólnie w większości trudnych, można powiedzieć, z branży tych takich skomplikowanych, gdzie potężne środki są potrzebne, gdzie ryzyko też jest niemałe, gdzie jest dużo urzędniczych spraw do załatwienia. A jednocześnie w tym wszystkim pan twierdzi, że pan podejmuje decyzje w oparciu o emocje, że to nie ma Excela za bardzo, jakiegoś nie wiadomo jakiego liczenia, że pan po prostu podjeżdża, o to by się nadało do rewitalizacji, to by było fajne. Czy to się naprawdę tak da, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest jakaś, nie wiem, optymistyczna wizja przyszłości?
A to widzę, że pan mnie poznał trochę, przygotował się pan faktycznie dobrze. Biznes mnie tylko trudny interesuje, inaczej to mało to ciekawe jest, także i tam dużo konkurencja, tak, no gdzieś znajduje niszę i to jest zdecydowanie ciekawsze, a w biznesie no przede wszystkim bawię się i tak w życiu powinno być, ja jestem, no w swoim czasie byłem rozrywkowym dosyć chłopakiem w młodości, pewnie gdybym bardziej w tym został, to nie wiem czy już bym był do tej pory, czy bym działał. Ale bawimy się i tak swoim pracownikom przekazuję. Nikt tu nie musi pracować, nie musi się męczyć, albo jest mu tu przyjemnie. Albo inaczej to nie po co sobie głowy zawracać. Mhm.
Czy faktycznie taki coraz głośniejszy ostatnio biznes z pasją to jest to?
No, tylko to. Mhm. No absolutnie. Inaczej sobie nie wyobrażam. No, jeżeli pracujemy dla pieniędzy tylko, no to jest bardzo trudne. No i co dalej? Mhm. A tak to każdy dzień ja się zrywam z łóżka i znowu się cieszę, spotkam ludzi, same niespodzianki, nic nie chcę wiedzieć, nie planuję specjalnie. To jest na życie.
Mhm. I faktycznie jest tak, że bo tutaj oglądałem sobie, przygotowując się do naszego spotkania, oglądałem w internecie te obiekty, na przykład cukrownie Żnin, czy różne pałacyki, które pan rewitalizował. Niesamowite to jest w ogóle, aż nawet jak mi nie będzie po drodze, to chyba tam specjalnie pojadę, bo to jest niesamowita rzecz, a jednocześnie no tak, znam też wielu przedsiębiorców, inwestorów, oni raczej, jeżeli nawet robią teoretycznie prosty projekt, że chcieliby kupić jakiś budynek i zrobić tam mieszkania i sprzedać, czyli zrobić coś takiego powtarzalnego, to nawet w takich już sytuacjach, jak pada hasło konserwator zabytków, to wszystkim się lampka nad głową zaświeca i mówią: o nie, dobra, konserwator to nie, tam nie wchodzimy, tam będzie kombinacja, a tym bardziej podjechać na jakiś obiekt, który jest w zasadzie do rozbiórki, jest podniszczony strasznie, w zasadzie się teoretycznie wydawałoby się do niczego nie nadaje, a pan stwierdza nie tylko, że go zrewitalizujemy, zrobimy go na nowo, zrobimy tu wielki obiekt i coś wspaniałego, nawet jeżeli to jest totalne odludzie, to będzie tutaj no, trochę jak w piosence, że tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco i pan wielokrotnie udowodnił, że da się to San Francisco tam zrobić i w dodatku w oparciu o emocje, kiedy wszyscy mówią, to nam się nie spina na naszych komputerach, w Excelach, w arkuszach, nie zgadza się to, a pan mówi, nieważne, robimy i potem jakby zmienia rzeczywistość wręcz, udowadniając, że się jednak da.
No to tylko tak może być, przynajmniej w moim przypadku. No mówię, nigdy żadnego biznesplanu nie przeczytałem, to strasznie nudne. Jeżeli chodzi o cukrownię Żnin, to zapraszam, bo tak w internecie, no to dopiero w rzeczywistości to będzie szok i każdego tak zapraszam. Tam nikt nie dawał szans, ja też nie wiedziałem, nawet nie zastanawiałem się, czy to dobre, czy nie. Wiedziałem, że trzeba to zrobić i tylko tyle. No, zaskoczyło mnie to, jakie wyniki w tej chwili, to jest lokomotywa. Wyniki rewelacyjne są, także co najmniej dwukrotnie wyższe niż myślę, że w przeciętnym hotelu. A takie miejsca, bo te miejsca jakby są zdegradowane, tam nikt tego nie chce, to mnie to interesuje, tam wchodzę, gdzie wszyscy uciekają, to tylko to może być ciekawsze i tam nie miałem ani jednej osoby za sobą w przypadku Żnina, ani w rodzinie, ani w firmie, nikt, ani w banku, no i to może być interesujące. Ja czekam na moment, kiedy będę miał wpadkę przy którymś obiekcie i nawet liczę, ile, czy to kilkadziesiąt milionów dołożymy, czy jak całkowita ta, czym jeszcze coś zostanie, żeby działać, ale na razie no nie ma. Także te emocje są świetne. Jak kiedyś poznałem Rafała Ome, później przeczytałem jego książkę Homo Sapiens, to ja się nie wstydzę, no jednak, że one mnie prowadzą, Żnin, no to był ułamek sekundy, decyzja.
A czy w takim razie, bo to jest taka intuicja, kiedy gdzieś czytałem, że intuicja najlepiej działa wtedy, kiedy ona działa w temacie, na którym się sami interesujemy od dawna, czyli jakby mamy jakąś tak jakby podświadomą wiedzę i wtedy intuicja działa na naszą korzyść. Czy to u pana też jest taki przypadek, bo chyba pan się starymi obiektami interesował od dawna, nie tylko biznesowo, tylko tak generalnie ten temat gdzieś tam miał pan w głowie zawsze.
W takich przypadkach, że to działa, faktycznie to od pana się dowiaduję o tym. Ale tak miałem i jeszcze w podstawówce, nie wiem, z 10 lat miałem i uciekałem, tam na wsi mieszkałem. Ze 3 kilometry były takie pozostałość po siedliskach. Ludzie na zachód wyjechali i tam już zarosło drzewami, ale tam były jakieś piwnice, takie kapliczki, bzy i tak dalej. I ja tam uciekałem i sobie siedziałem i dumałem, nie, jacy ludzie mieszkali, co tam się działo. To było kilka takich zabudowań, takie najdalsze kolonie od wioski. I dopiero teraz do mnie dotarło, że gdzieś to czułem, już taki mały dzieciak. Dlaczego tam nie interesowałem się innymi sprawami, tylko to. Nie miałem może kolegów, nawet koleżanek, tylko gdzieś w takie... I teraz to gdzieś potwierdza, że każdy ma, człowiek jakieś talenty, uzdolnienia, tylko czy odkryje w życiu, czy nie. No, miałem to szczęście, myślę, że wiele po drodze zawdzięczam szczęściu, to, że mnie nawet skreślili przed samym dyplomem w szkole filmowej. To największa, myślę, że to największa przysługa, no moja żona też jakby zupełnie w jednych sprawach jesteśmy podobni, w innych zupełnie przeciwieństwo, że robię to, co robię i kolejne jakby teraz doświadczenia takie nieoczywiste, możemy tego bardzo dużo robić. W tym roku no przygotowujemy co najmniej 5 projektów, chcemy rozpocząć kolejnych i mam siłę i nie ma wątpliwości, że warto, że to będą sukcesa, jak któryś będzie porażką, trudno, to też nowe doświadczenie.
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
Czyli, bo tak zastanawiam mnie pod kątem też osób, które nas oglądają i niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem i raczej standardem jest, zwłaszcza na początku, że raczej nikt w nas generalnie nie wierzy. Jak coś zaczynamy, mamy pomysł, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład pracował na etacie, teraz chce otworzyć swoją firmę, no to wiadomo, że gdzieś tam raczej się ze wsparciem dużym nie spotka wśród swoich najbliższych. A w Pana wypadku część tych najbliższych jest też częścią Pana firmy, więc w ogóle to przekonanie tych ludzi było wręcz kluczowe do tego, żeby te projekty mogły w ogóle być kontynuowane. Więc pytanie, skąd ta siła? Skąd ta siła, że wszyscy mówią, nie, to jest bez sensu, co za głupota, szaleństwo, to nie zadziała, wtopimy straszne pieniądze, a Pan na to... robimy.
A ja nie pytam nawet, w ogóle jakbym pytał, to miał wątpliwości, także decyzje są bardzo szybkie i myślę, że to na tym polega. Poszło i już nie ma.
Czyli oni jakby się są postawieni przed faktem dokonanym i pozostaje się z tym
dokładnie
pogodzić.
No ja mogę sobie pozwolić, także swoimi drogami chodziłem zawsze pod prąd i to jest no to, co naprawdę... No czuję, cieszę się, że mogę. Jestem wolnym człowiekiem, to jest, no...
A ta wolność, na ile ona wynika z pieniędzy, z tego, że no, jest pan finansowo zabezpieczony, ma pan duże biznesy, które generują zyski, a na ile to jest taki element wewnętrzny, że to my się czujemy wolni, więc dlatego jesteśmy wolni.
Znaczy pieniądze na pewno pomagają, ale przede wszystkim wewnętrznie trzeba być wolnym. No bardzo łatwo wchodzimy jakby w pewne układy, pewne te i później nam trudniej jest, dlatego gdziekolwiek no chcą mnie już do grupy jakieś, ja już jest sygnał. I no stop, także w pojedynkę lubię działać i albo mnie akceptują, albo nie w grupie.
I to dlatego, bo był pan też wójtem dwukrotnie, no i z tego co właśnie wiem, no to gdzieś tam problem związany był z tym, że nie chciał pan wchodzić w układy i przez to pan tym wójtem przestał być.
No faktycznie taka historia była, to za pierwszym razem, za drugim to ustawa antykorupcyjna o niełączeniu funkcji, już musiałem za drugiej kadencji jakby zrezygnować, a tak to oczywiście. No i to też świetne doświadczenie, bo później ja sobie już odpuściłem, zabrakło mi pół roku, ale następna rada przyszła i przyjechali do mnie, jak ja nie mogę, to choć żona może, przyjechali z sąsiedniej gminy, może do nich, jak mnie tu nie chcą, no i tak się zdecydowałem, że jeszcze raz, ale już nie brałem pieniędzy, bo tylko dzień w tygodniu pracowałem jako wójt, a tutaj już firmę bardziej rozwijałem i jeszcze trochę zrobiliśmy, także no myślę, że... A początek lat 90. był bardzo ciekawy w samorządzie, bo nie było przepisów praktycznie, wszystko było nowe, także można było sobie podziałać. a pieniędzy mieliśmy, aby przerobić, mhm. bo jeszcze na skróty.
Tutaj, no tak, bo słyszałem, że pan też był oryginalnym wójtem, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, ich uprawnienia.
No, myślę, że tak, tak. Jednego dnia trzeba było od razu odpowiedź dać, także u mnie tak było. Wtedy nie było jeszcze tych postępowań, nie trzeba było. Albo jechali jak do seniora, samochód malucha jechał i tam załatwiał na miejscu, także... że to tak się działało w tym urzędzie.
No, urzędy, w których załatwia się wszystko w jeden dzień, to jest, no myślę, że marzenie dzisiaj już.
No teraz jest niemożliwe już w tych procedurach i to współczuję samorządowcom oczywiście, bo no wtedy piękny czas był.
No to a propos rzeczy urzędniczych, bo to też jest ciekawa rzecz, pewnie nie wszyscy wiedzą, ale to pana firma współfinansowała, w zasadzie była głównym producentem filmu znanego skądinąd Układ Zamknięty, związanego z tym, jak to urzędnicy czasem działają, oczywiście nie zawsze. Natomiast ciekawi mnie to, bo w latach 90. one słynęły z jednej strony z tego, że zarobić podobno można było na wszystkim, no bo niczego nie było, więc co ktoś zrobił, no to byli na to chętni, ale z drugiej strony też kojarzymy te czasy właśnie z tym, że różnym grupom można było podpaść, różne były grupy interesu. Nie zawsze te urzędy działały tak obiektywnie, żeby coś skontrolować wtedy, kiedy coś nie działa albo jest podejrzenie, tylko często tak po prostu, żeby kogoś uwalić. Wiem, że pan miał kilka takich w zasadzie lat, gdzie pan miał kontrolę ciągle, cały czas.
To faktycznie pan poznał dokładnie. Tak, no miałem około 7 lat, także ciągłe kontrole, nawet nieraz było 3 równocześnie. Teraz są dobre przepisy, bo tylko jedna może być, a druga czeka w kolejce. Ale wtedy tak, no myśleli, że coś się pożywią przy okazji. Nawet były takie niedwuznaczne sugestie. A ja zawsze wolę... jak mam wątpliwości, większy podatek zapłacić. I no niestety to no nic nie znaleźli, a inspektor z tego Urzędu Kontroli Skarbowej no był taki, że w pewnym momencie go wyprowadziłem, tak wziąłem i z piętra za ten tyłem i z ochroną później, znaczy z drugą osobą przyjeżdżał do końca. Już tej kontroli nic mi oczywiście nie zrobili, zabrali dużo dokumentów, nigdy już tego nie zwrócili, ale to już, mnie tam to niepotrzebne, te papiery. A on na koniec coś mu w głowie się porobiło i chodził, mówili ludzie, że coś także. Ale miałem też w tym czasie... no próba ochrony różnych takich organizacji, tak, że mnie tu zabezpieczą i tak dalej, także było egzotycznie wtedy.
Nie miał pan nigdy takich obaw, że doświadczy pan losu pana Romana Kluski na przykład, że mimo, że pan wszystko zrobi dobrze, to po prostu i tak będzie pan niewygodny przez to, przez skalę biznesu?
Tak, nie myślałem o tym. W ogóle jakby nie myślę o tych niebezpieczeństwach czy coś jak na nie, tylko zawsze pozytywnie. Ja jestem super optymistą. Zostałem w swoim czasie razem z Aleksandrem Dobą, niestety świętej pamięci. Znaleźli gdzieś mnie. Także.
A skąd w takim razie ten optymizm, ta siła, pomimo, że przecież no wszyscy wiemy, że robienie biznesu to jest tak naprawdę rozwiązywanie problemów. Im większy biznes, tym więcej tych problemów jest do rozwiązania, więc generalnie jest to życie w potoku problemów. Nie wszystkim się to podoba, nie wszystkich to kręci, a niektórych wręcz to dołuje, a pana to chyba napędza.
Ale nie, tak jest wygodnie chyba wybór, a jeżeli jeszcze miałem takie predyspozycje czy geny gdzieś po mamie, po dziadku ze strony mamy, zawsze otwarci do wszyscy jakby ludzie to pozytywnie, ich przyjaciele i tak dalej, nie widzieli, nie zauważali, że coś jest nie tak. Ja też. No, ja jestem w stanie jakby człowiekowi, czy ja, który mi źle coś tam zrobił, krzywdę, w bardzo krótkim czasie wszystko zapomnieć i dalej z nim współpracować, rozmawiać, także nie wiem, może to jakaś ułomność, ale tak ze mną jest, ale wygodnie na pewno.
Myślę, że to zaufanie to jest ciekawa rzecz, bo to jest takie ekstremalne wręcz zaufanie. Słyszałem też o takiej historii, że nawet człowiek, który generalnie zajmował się w biznesie oszukiwaniem swoich kontrahentów, to kiedy współpracował z panem, to jednak tym razem postanowił tego nie robić z jakiegoś powodu. To jest ciekawa historia, mógłby to pan nam ją przybliżyć?
A dokładnie tak. No później w trakcie dowiedziałem się, że wszędzie tam były jakieś te, ale ludzie generalnie chcą być porządni. Jeżeli mają jakby taką sytuację i widzą, to im nie wypada. I ja jakby na tym chyba wygrywam. Zresztą powiem też, jak przed chwilą mówiłem, jeszcze nim tutaj było nagranie, o tej policji, nie? Ja dosyć szybko jeżdżę, nie przekraczam bardzo prędkość. I policja nigdy nie chce mi mandatu wystawiać, no bo ja się przyznaję. I oczywiście, że szalony jestem, że się zabiję pewnie i może przynajmniej parę dni będę pamiętał. No i widzą, ja im dziękuję, że w końcu mnie zatrzymali. No i oni, nie wypada. Kiedyś tylko raz mi, bo mówią to nieoznakowanym i to idzie do centrali i nie mogą, ale tam kolejna policja jest, żebym uważał, bo to jeszcze dalej jak jadę, także. Miałem szczęście zawsze do nauczycieli, do profesorów. Nigdy w szkole się nie uczyłem, czy średniej, czy podstawówce, czy studiach. I szkoły mnie nie zepsuły, ale mnie jakby tolerowali, zaliczali, pomagali. Ściągawkę na maturze wychowawczyni przyniosła z matematyki.
No, słyszałem, że pan w ostatniej klasie szkoły podstawowej za bardzo nawet szkoły nie odwiedzał.
A to w liceum, tak. Aha, tak, liceum, tak. Kombinowałem tak, zwolnienia, później już bez zwolnienia, a namówił mi. Znaczy wracałem ze zdjęcia, ale zdjęcia robiłem bardzo dużo, nie spałem nieraz 3 noce, 4 dni, to moje tacie było. Pasja, tak wysyłałem zdjęcia po konkursach międzynarodowych, także szkoła już też była znana. Taki o chłopak w liceum. I spotyka mnie wieczorem, w niedzielę wracam z takich zdjęć, spotyka mnie profesor kompozycji Marian Stelmasiek i mówi, jutro matura jest. Jakbym przyszedł, to mnie dopuszczał, to nie miałem nic do stracenia. I tak tą maturę jakby zaliczyłem.
No a po tej maturze jeszcze, bo to jest ciekawa historia, dlatego że pan specjalnie jakby ze szkołą to panu było do końca nie po drodze, można tak powiedzieć, a z drugiej strony poszedł pan do szkoły, do której najtrudniej się było dostać, czyli do szkoły filmowej, więc pytanie, po co?
No tylko dlatego, że najtrudniej się dostać, no to wybrałem się jak coś, to mówiłem, że mnie biznes też łatwy, gdzie idą, inni chodzą, to mnie nie interesuje tam, no za te zdjęcia, bo film mnie nigdy nie interesował, za te zdjęcia, no to latali tam i za drugim razem zresztą się dostałem, za pierwszym mi niewiele brakowało. No ciekawych ludzi poznałem. Zawsze ciekawsi byli koledzy, nauczyciele, profesorowie niż ta nauka, to wszystko. Mm-hmm.
No właśnie, bo to
się uczy.
Ktoś, kto tego słucha, to mógłby pomyśleć, że może z nauką panu nie jest po drodze, a tak naprawdę to chyba bardziej z klasyczną szkolną edukacją, bo przecież z tego, co z kolei wiem, no to pan wręcz maniakalnie czytał książki. Gdzieś padła liczba 300 stron na dzień.
Tak, to dokładnie średnio było, także w podstawówce wszyscy przeczytałem, jakie mieli i później mi z tej jeszcze gminnej biblioteki przywozili, aż oczy sobie popsułem i musiałem przerwę zrobić, ale pochłaniałem, także z książek, tak zresztą ja błędów nigdy nie robiłem jakby wzrokowo, zawsze ortograficznych. A żadnych zasad nie znałem, tylko sobie spojrzałem, jak mi pasuje, no to jest taka pamięć. A no, książki mnie uczyły, tak, tu wyobraźnię i do tej pory lubię czytać. To wtedy no, moja głowa pracuje.
To myślę, że jakbyśmy mieli samych takich nieuków w Polsce, to byśmy byli zachwyceni, którzy pasjami pochłaniają książki.
Ale niekoniecznie. Jak to by jeszcze to, co ja pomyślę, kto by pracował na budowie, czy gdzieś. Znaczy, z jakim szacunkiem dla tych ludzi, bo ich poznaję i gdyby nie oni, to tej firmy by nie było. To jest podstawa, bo i tam najtrudniej jest, czy panią pokojową, czy na budowie, no nie ma chętnych. Jeżeli potrzebuje dyrektora, czy prawnika do firmy, to setki się zgłasza. Także to jest najwyższy szacunek dla tych ludzi, w cudzysłowie nieuków, ale to jest piękna praca, jaką wykonują na co dzień. Ja zresztą lubię fizycznie pracować i cały czas się cieszę, mimo 72 lat, prawie jeden dzień w tygodniu albo czasem dwa sobie popracuję fizycznie. Głowa odpoczywa.
No tak.
Uwaga, uwaga, tylko do końca najbliższej niedzieli, czyli do końca 28 stycznia mamy promocję w Instytucie Lingwistyki na każdy z 10 naszych kursów językowych. Wejdź na instytutlingwistyki.pl i dołącz do nas.
To teraz, bo do tego pewnie jeszcze wrócimy, natomiast właśnie, bo jest tyle osób, które muszą pracować, żeby z jednej strony, żeby ten biznes i deweloperski się kręcił i żeby ta rewitalizacja, żeby te hotele, tam są wydarzenia, eventy różnego typu, dzieje się sporo, tysiące tak naprawdę pracowników i teraz zmierzam do tego, co jest najbardziej szokujące w tym wszystkim, co tak naprawdę ludziom biznesu trudno uwierzyć. Czy to naprawdę tak jest, że pan nie ma laptopa, że pan ma tą starą Nokię słynną, kuloodporną? To naprawdę tak? Ja już widziałem, ale jakbyśmy mogli naszym widzom pokazać, że to nie jest, że pan nie ma, nie wiem, czterech iPhone'ów poukrywanych, tylko że faktycznie to jest takie, co
całkowicie mi nie wystarcza. Zresztą bardzo rzadko dzwonią, tylko wyjątkowo mam spokój.
No to jak to jest możliwe? Bo dla wielu ludzi to jest nie do pojęcia. To jest nie do pojęcia. 2024 rok. Jakby to powiedział ktoś, kto faktycznie jest takim pustelnikiem, ale nie biznesmenem, czyli gdzieś żyje sobie na uboczu, na wyspie. No to dobra, to my wiemy, że tacy ludzie są i oni żyją po swojemu, ale jeżeli to mówi ktoś, kto w tym świecie normalnym, że tak powiem, dzisiaj uzależnionym od internetu, żyje bez tego i ma się dobrze i radzi sobie robiąc duże, realne, przyziemne projekty, to głowa trochę pęka. Jak to działa? Czemu to w ogóle działa? Jakim cudem?
Nie. Ja przynajmniej nauczyłem się, ale czasem mam wpadki dobierać ludzi, którzy mnie rozumieją. To jest jakby przedłużenie. Jak jest wiele głów, no to po co jedna? Nie jestem taki mądry. No czasami są dużo lepsi. Zwykle są lepsi ode mnie w jakichś szczegółach. Dzisiaj też jak rozmawiałem z panią architektura za wnętrza odpowiada. Ja tylko daję kierunek jakiś bardzo delikatnie i nie muszę nawet korygować, no już sporadycznie, naprawdę to na tym polega.
Czy można powiedzieć,
niepotrzebne regulaminy, niepotrzebne jakieś, do których się zwykle nie zagląda. Nie zawracajmy sobie głowy, dajmy ludziom wolność. Zaufajmy.
Czyli to jakby nie ma jak, bo w klasycznych korporacjach, gdzie no myślę, że można tak porównywać przy firmie, która zatrudnia już tysiące ludzi, no to są jakieś tam procedury, podręczniki, ktoś to sprawdza, jest kontrola odgórna, raportowanie i tak dalej. Rozumiem, że to pana w ogóle nie obchodzi. Na czym oni sobie pracują, co oni tam używają?
Absolutnie nie i dobrze, że ja już znam, jakby poznałem korporacje, jak pracują, bo rozmawiam, oni niektóre odchodzą od tego, a ja już jestem mądrzejszy i niech no nie jest ciekawie w korporacjach, niektórzy muszą wyjść z tych korporacji ludzie, ja oczywiście z dużą rezerwą, bo są pewne nawyki w korporacjach i wolę takich wolnych strzelców różnych, a najbardziej młodych ludzi zatrudniać, którzy nie są, nie muszę im łamać jakby kręgosłupa, czy jakby ich nawyków tych, bo to jest trudne.
To czy w takim razie, bo tak sobie pomyślałem, że może w takim razie ta jakby ta niedostępność, to, że nie ma pana na mailu, nie używa pan komputera, że to jest jeszcze dodatkowa taka motywacja dla tych ludzi, że oni wiedzą, że a dobra, no do prezesa i tak tu się nie da wysłać maila, on jak będzie jakiś biznesplan, to i tak nie przeczyta, to może to jeszcze tym bardziej paradoksalnie pomaga tym ludziom działać na własną rękę, że pan jest taki poza tym, tak? Że to...
No myślę, że im pomaga zdecydowanie, no zaskakują mnie swoją pracą, pomysłami i inspiracją, jakby kreacją cały czas. No chcę tylko, żeby między sobą wymieniali, podglądali siebie, gdzieś się inspirowali i to tylko tyle. No nie chcę nikogo ograniczać. Oczywiście czasem są jakieś wpadki, no muszę wtedy pocieszać i to, ale bawimy się, no mówiłem, że bawimy się i niech się wszyscy bawią, a pieniądz no jest sprawą jakby wtórną. Dopóki zarabiamy, a nieźle zarabiamy, szybko rośniemy, no trochę pandemia nam dała w kość na pewno. Całe szczęście, że nie dostaliśmy nic z żadnej tarczy. To znowu trzeba było bardzo kreatywnie jak się znaleźć w tej sytuacji. I także mam cały czas szczęście i te jakby różne takie trudniejsze sytuacje zamieniamy w sukcesy, w to pozytywne. To czym więcej jakby wpadek, porażek, takich drobnych, różnych takich no, nieoczywistych spraw, to sobie to bardziej cenię, bo lepiej się poruszamy.
A to w takim razie, bo to nas naturalnie prowadzi do pytania, które już w głowie naszych słuchaczy się pojawiło 4 razy pewnie. Skąd tych ludzi brać? Bo mówimy o biznesie, gdzie odpowiedzialność jest duża. Ktoś, kto tym zarządza, czy danym podprojektem, zapewne no, operuje i pieniędzmi spółki, które są wielomilionowe, i pieniędzmi nieraz inwestorów, czy jakichś bankowych i tak dalej. Więc jest jakaś odpowiedzialność. To nie jest coś, gdzie możemy stracić, nie wiem, parę godzin co najwyżej, ale można stracić parę milionów na tych złych decyzjach. Skąd brać osoby, którym można na tyle zaufać, żeby im takie coś powierzyć? Bo jeszcze dodam, bo większość przedsiębiorców, którzy nas słuchają, to sobie myślą, no ja to swoim pracownikom, no tak do 1000 złotych to może bym decydować dał, ale powyżej to już strach, bo coś się wydarzy, coś zawalą i ja zrobię najlepiej poza tym i tak dalej, i tak dalej. Pan działa dokładnie odwrotnie.
No właśnie, a ja myślę, że to lata pracy i kiedyś miałem problemy z naborem ludzi, ja też uczyłem się, no w tym miejscu, jakim teraz jesteśmy, nie mamy problemu w ogóle z ludźmi. Cały czas, mimo że nie szukamy, wysyłają CV i tak dalej, chcieliby w tej organizacji pracować. I to no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe osoby. I dlatego musimy się rozwijać, żeby więcej ludzi takich zatrudniać. Absolutnie nie mamy problemów, czy chodzi o jakby kierownicze stanowiska, to nieraz kilkaset jest ofert, ale i takie szeregowe w hotelach też chcą pracować, jest wszystko transparentne, no teraz panie w Żninie mi powiedziały tak, mają problem z paleniem, tam około chyba 30-40% palą, chciałyby podjąć tak, żeby im pomóc, żeby jak nie palić, jak aktywność na rowerze, to konflikt był szybko rozwiązany. To mi imponują ludzie, naprawdę, jak włączają się. Ja nie chcę nic im... Nie chciałbym zamykać, bo każdy ma swoją głowę i jeżeli się uwalnia, często właśnie ci ludzie szeregowi, fizyczni, mają też swoje pomysły. Oni jakby z innej perspektywy trochę... I to jest dla mnie cenne. Nieraz są bardzo takie oczywiste rozwiązania i ci ludzie podają. Ja oczywiście tylko niektóre wybieram czasami. No nie zapisuję nic nigdy, też się chronię, bo tego strasznie dużo by było i w ogóle bym się pogubił. Także to, co mi w głowie zostaje, co zapamiętam, to mi całkowicie wystarcza. Nie używam też, jak jeżdżę samochodem, żadnych, jak one tam się nazywają?
Nawigacji,
tak. W obcym mieście, na czuja, no mózg musi mi pracować. Mm-hmm. Przede wszystkim, bardzo to dziwne, mogliby sobie badania robić.
do tego będę chcieć wrócić jeszcze, bo to jest to pustelnictwo, takie można powiedzieć, to jest przeciekawy temat, ale jeszcze w tej rekrutacji ciekawi mnie też to, bo pan podobno nawet na najtrudniejsze, takie najbardziej odpowiedzialne stanowiska rozmowy prowadzi kilkuminutowe. Znowu chciałem porównanie do korporacji, która robi czasem tygodniami jakieś rekrutacje, testy, jeden test, drugi, trzeci, jakieś tam osobowości, nie wiadomo co, a tu pan rozmawia z kimś parę minut i dobra, to będzie ten gość, któremu zlecimy zarządzanie projektem wartym dziesiątki milionów.
No tak to jest, znaczy ja nieraz nie mówię, chociaż zwykle mówię od razu, tak, że to tak najwyżej sobie później już tak luźno porozmawiamy, ale to są pierwsze minuty i czy chcę z tą osobą pracować, czy ja oczywiście tylko na kierownicze stanowiska zatrudniam dyrektorów hoteli, czy dyrektorów, kierowników projektów na tym, że moja rola kończy.
No a w takim razie ten potencjalny menedżer, co on w te kilka minut robi, ten, który zostaje później faktycznie zatrudniony? Czym on pana przekonuje? No bo zastanawiam się, co można w 5 minut takiego powiedzieć, poza oczywiście opowiadaniem kwiecistych farmazonów, jak to zarobi pan na mnie
szkoda,
miliardy.
Szkoda, możemy sobie tak pogadać. Nie, no to się czuje, trzeba być coś. Ja no, dobieram szczególne osoby, które w tej organizacji jakby dobrze się poczują. Jeżeli on się wysila, czy coś i tutaj, no nie ma to sensu, żeby...
Czyli to nie chodzi tak naprawdę...
Nie ma. Albo rozumie tą filozofię, rozumiemy się nawzajem i jest jakby przedłużenie, albo nie. To jest... Trudno to powiedzieć. No tak, z jedną osobą pan chce szybko, nie wiem... widzi pana z inną, niezupełnie po drodze.
Czy nawet w takich tematach bardziej emocje, to poczucie, że fajnie będzie?
Tak, no przypadek był też, jak zatrudniałem dyrektor fundacji, znaczy wtedy dwie osoby przyszły świetne. Ja do marketingu szukałem w Łochowie, no i wybrałem jedną. Ja mylę się oczywiście, też mi się zdarzają pomyłki w tym. A z tą drugą panią Anetą Żochowską, no mówię, bardzo ciekawa. I co wymyśliłem dla niej projekt, czy wspólnie, no i poszło. Ona też tego nigdy nie robiła, co robi fundacja. Jest absolutnie wyjątkową, także rozumiemy się i że w tym miejscu nasze działania społeczne są, tyle zrobiliśmy i takie ambitne plany, no to to jest zasługa tej osoby, bo ja mogę sobie wymyślać, ale ktoś jeszcze musi to zrobić. Oczywiście nie zawsze mam takie szczęście, czy mamy szczęście, bo myślę, że pani Aneta też to jest piękne, co robi, co robimy.
A czy w takim razie, bo pan wspomniał wcześniej, że czasem trzeba kogoś pocieszać, to nie jest coś standardowego, znowu pijąc do tego, co pewnie myślą sobie nasi widzowie, że jak oni kogoś zatrudniają i ktoś coś robi źle, popełni jakiś błąd, który jeszcze wiąże się z kosztami czy stratami, no to często ich pierwszą myślą nie jest, że ja tę osobę pocieszę, chyba że pocieszę w cudzysłowie, bo raczej chodzi tu bardziej o zruganie. A pan mówi, że pan jeszcze ich pociesza. To zastanawia mnie, jak te trybiki w głowie chodzą, że dobra, patrzę, ten gość coś zrobił, że straciliśmy niezłe pieniądze, to trzeba go pocieszyć, że to nie jest takie oczywiste połączenie, powiedziałbym.
Jak straciliśmy sporo, tak?
Tak, że podjął złą decyzję, pan traci kasę, a pan zamiast, pan ma pierwszą myśl, trzeba go pocieszyć, bo stracił moje pieniądze.
Tak, ale gdyby to świadomie i celowo, to wtedy absolutnie zero tolerancji, ale w innym przypadku, jeżeli on myślał pozytywnie, to gdybym ja miał do niego pretensje, to jak następnym razem, czy on by się podjął, no byłby przestraszony. Jeżeli sobie porozmawiamy i żeby się nie martwił, że to on, no to on czuje się jakby zobowiązany i naprawdę, no to wtedy absolutnie jest oddany firmie. Zresztą podobnie robi oczywiście może w innym celu, w polityce Kaczyński, gdzie brał nieraz ludzi, no takich, nie do końca w porządku. Ja w politykę nie wchodzę, to jego jakby wybór jest, ale I wtedy oni mu wszystko wypełniali. Oczywiście to jest bardzo złe i ja no, mogę to mówić, co mi się nie podoba, bo mówię, jestem wolnym człowiekiem. A tutaj no, chcę, żeby ludzie się utożsamiali z firmą i to czuję, że absolutnie są oddani. Dużo bardziej nawet może nieraz niż ja są zaangażowani.
To jest świetny wzór, który tutaj widać, że faktycznie, bo przedsiębiorcy często mają problem z tym, że ich ludzie nie podejmują tych decyzji sami, że po wszystko się zgłaszają, żeby coś zaklepać, zatwierdzić i tak dalej. No, być może to jest właśnie to rozwiązanie, tak? Jeżeli ci ludzie faktycznie będą czuli, że mogą, nawet jak podejmą złą decyzję, to nie zostaną za to rozstrzelani, to jest chyba właśnie to, żeby ci ludzie mieli poczucie...
Myślę, że to. No można i tak, jak kto lubi.
To idziemy dalej. Chciałbym się odnieść do tego pana właśnie pustelnictwa, tak je nazwijmy, bo to, że w firmie zarządza pan z użyciem tego telefonu i bez komputera, to już wiemy, ale pan tak żyje, to nie jest tylko biznes, pan żyje kilometr od najbliższego sąsiada, nie używa pan nawigacji, faktycznie telefon używa pan taki, żeby tylko można było zadzwonić, nie ogląda pan telewizji, to jest taka aspiracja, że my patrząc na to dzisiaj, myślę, że wiele ludzi ma taką myśl, że kurczę, fajnie by tak było, ale tak się nie da. A pan pokazuje, że się jednak da, więc pytanie, może w ogóle, to co pan robi, jak pan nie siedzi na tych YouTubach, na Netflixach, nie ogląda pan telewizji, co pan w ogóle robi w życiu, jak bez tego całego sprzętu, bo większość ludzi dzisiaj każdą wolną chwilę tam spędza. W pracy siedzą przy komputerze, a w wolnych chwilach siedzą przy telewizorze lub przy telefonie. Jakby to odebrać dzisiaj im, wyłączyć im prąd, to czy powiem nam, bo nie chcę tutaj mówić o nich i tak jakby oceniać, gdzie przecież sam z tą technologią żyję na co dzień, no to nagle by pojawiło się pytanie, dobra, no to co teraz robić? Co teraz robić?
No, kiedyś ludzie tego nie mieli, świetnie, no, tak. Mieli czas zorganizowani. Ja pamiętam, no, z dzieciństwa, jak pozytywnie, jak pozytywna energia od nich biła, a teraz gdzieś te negatywne emocje różne, no tu sensacje, a po co to mi taki świat? No ja lubię poczytać, lubię wyjść, obejść teren, mam to gospodarstwo, jeszcze Daniele, podejrzeć naturę, to wszystko. No, to mnie ciągnie, jeżdżę rowerem, też nawet wczoraj jeździłem jeszcze trochę, bo tam musiałem dojechać, rozpocząłem tak kolejny rok. W zeszłym roku przejechałem 5000 kilometrów, nie ma. Czy zła pogoda, deszcz, absolutnie. I to jest satysfakcja, że ja sobie nie usprawiedliwiłem się, a dzisiaj nie ma pogody, to sobie odpuszczam. Nie, no muszę się dyscyplinować i to jestem dumny z siebie, nie zależy od tego, no nieraz nie ma ani suchutkiej nitki, ani w majtkach nigdzie, wszystko jest mokre, a jak zima jeszcze i tak śnieg z deszczem trochę, dopóki mogę jechać rowerem, to najpierw jest zimno, a później już się nie czuję, no i człowiek właśnie, takie sobie prezenty robię, to jest siła z tego, moc olbrzymia. A tak my się słabi robimy, bo musimy mieć wygody, bo to nam się należy, to wszystko, no wszyscy nas osłabiają, nie, populizm i tak dalej dają, a my jak te zwierzątka, no idziemy na to, nie, to absolutnie, dlatego jestem, no nigdy jakby... Często odmawiam, jakby świadomie nie brałem dotacji w swoim czasie, jeżeli były jeszcze możliwe. Nie chcę tego, bo wolę jakby pożyczyć z banku, oddać to. Ja nigdy zdrowemu człowiekowi złotówki bym nie dał, jeżeli sobie nie zapracuję. Oczywiście mogę mu pożyczyć, ale ma odpracować. To jest wtedy jakby jego godność, że on coś może, coś od niego zależy, sprawczość, a tak dostaje to i można z takim człowiekiem no robić. Politycy szczególnie mają interes, żeby osłabiać ludzi i to jest no nieszczęście tych czasów.
Czy to też w życiu prywatnym gdzieś generuje takie problemy na zasadzie, że no bo wiem, że pan jest bardzo ku ludziom nastawiony, że pan lubi poznawać nowych ludzi, spotykać. Czy jest to faktycznie, bo ja nie mogę tego porównać z jakimiś czasami na przykład 30 lat temu, a wielu naszych widzów to w ogóle się urodziło no,
50,
w świecie z internetem.
60, tak, pół
więc
wieku.
Czy to faktycznie tak jest, bo zastanawiam się, że to jest trochę też takie skazywanie się na wykluczenie, dlatego że ci ludzie, oni jednak są w tych internetach. Oni tam siedzą, być może trudniej się w ogóle z nimi spotkać, bo może oni nie chcą, może to dla nich zbyt skomplikowane gdzieś jeździć, rozmawiać. Oni mogą przecież przez internet pogadać i tak dalej, czy może nie? Czy może właśnie jest nawrót do tego i to, jednak ten brak jest tak mocny, że właśnie...
To jest uzależnienie od internetu, to też. No ja wiem, jak czy telewizja, czy internet uzależnia wszystko, dlatego tak sobie tą wolność cenię. No człowiek ogólnie jest słaby dosyć i powinien jakby nad siłą pracować. To samo tak nie przychodzi. No i staram się gdzieś tym ludziom, bo nie chcę nikogo nigdy przekreślać. Każdemu mogą się zdarzyć jakieś wpadki, porażki. Ja sam przechodziłem i poradziłem sobie i to jest cenne. Zresztą teraz taki projekt robimy, mieszkania dla wykluczonych systemowo rozpoczęliśmy i to jest dla kilku grup, dla bezdomnych. Już w tej chwili mamy 4 bezdomnych, oni pracują, podjęli pracę, nie wszyscy byli gotowi, jeden ostatniego dnia się wycofał, że nie jest gotowy. Dla nich szok. Pracuje pierwszy więzień i będą, myślę, kolejni. Przesiedział 20 lat w więzieniu. To jest zupełnie jakby z innego świata. Wraca. To trwa ten proces. Osoby z niepełnosprawnością pracują, są w stanie pracować. Uchodźcy, czy z domów dziecka. Takie grupy różne po przejściach. Dajemy szansę, dajemy pracę, to jest bardzo ważne, bo powszechnie organizacje różne dają mieszkanie, znaczy w części, bo nie są w stanie, tych problemów jest dużo, a ja uważam, że najważniejsze jest danie pracy, to jest to, co my potrafimy tą pracę dawać i to mało która organizacja jest w stanie i tym, ja poznałem takie projekty na świecie, w jakim kierunku idzie, jakie potrzeby i praktycznie to projekt absolutnie wyjątkowy będzie, także co najmniej kilkaset mieszkań, kilkaset osób, a może więcej, zobaczymy jak się rozwinie, nie planuję, ale to będziemy systemowo robili. Pierwsze jakby doświadczenia tu niepełnosprawni w fundacji, jak pracują rodzice, nie wierzyli, że mogą pracować. Oni są tak w pracę zaangażowani, że to jest niesamowite. Pandemia jak wybuchła i musieli, jakby wtedy nie można było pracować, zabronione. Po miesiącu pani dyrektor nie mogła wytrzymać codziennie telefony, kiedy do pracy. Osoby, które 40-50 lat miały, nigdy nie pracowały. Co znaczy praca?
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
To jest niesamowity temat, bo też niedawno jak byłem za granicą, to pierwszy raz widziałem w hotelu osobę z zespołem Downa pracującą normalnie i zastanawiało mnie, czemu dopiero teraz, tak? Czemu? Przecież czemu nie? Jakby nie ma żadnych przeciwwskazań, a właśnie później się dowiedziałem, że tutaj pan dziesiątki takich osób zatrudnia i widać, że da się. Można by natomiast zapytać, skąd takie decyzje, bo one są biznesowo ryzykowne. Może nawet nie przy tych osobach, bo tutaj jakby raczej się sprawdzą. Natomiast w przypadku takiego więźnia, człowieka, który miał różne perypetie, wydawałoby się, że bardziej racjonalną, bezpieczną decyzją byłoby zatrudnić taką osobę, która nie ma tego typu różnych przeżyć. Z biznesowego punktu widzenia, raczej statystycznie rzecz biorąc, ryzyko jest wtedy trochę większe, a jednak pan je podejmuje. Dlaczego?
Znaczy, ja myślę, że my żyjemy w pewnej bańce, biznes, który może się podzielić. Jeżeli politycy tego nie podejmują, to myślę, że rolą biznesu jest na przyszłość, bo samo jakby tylko zarabianie pieniędzy nic nie daje. My nie rozwiązaliśmy podstawowych problemów teraz tych ludzi wykluczonych, czy nierówności społecznych, wojen, i tak dalej, nienawiści między ludźmi, a samotności przede wszystkim, no internet to samotność, depresja, to są samotność, nawet przeczytałem, że to większym problemem niż rak teraz, później samobójstwa i tak dalej, no ludzie sobie nie radzą i myślę, że to jest też rolą biznesu na przyszłość i ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy w naszych hotelach goście zechcą, jeżeli zobaczą zespołem Downa, czy takiego niepełnosprawnego, czy więźnia, bo my informujemy, on ten więzień, pracownicy go akceptują, rozmawiają, ma kolegów, wszyscy mu chcą pomóc, także to tak u mnie jest. Ale zdaję sobie sprawę, 10% to mi całkowicie wystarcza. My mamy 2% rynku na razie, ale myślę, że tendencja będzie rosnąca. Świat się zmienia po tym i myślę, że pandemia, teraz te wojny, które wybuchają, że gdzieś po głowie dostajemy, że jednak może troszeczkę trzeba ten kierunek zmienić, że coś do nas dotrze. No i tutaj jakby kondycja człowieka jakby świadczy, że w tych ekstremalnych sytuacjach potrafimy prawidłowo się zachować. Tak jak wojna w Ukrainie wybuchła, to dumny jestem z Polaków w ogóle, no z ludzi. Jest i zło, ale jest dużo dobrego przy tym. Powstaje, potrafimy się odnaleźć i to jest, świat jest na zakręcie i myślę, jakby dostrzegam, zresztą pan mnie zaprosił też, że jednak mimo, że jestem takim zupełnie trochę innym, że jednak to interesuje no, wielu ludzi. Nie jest z nami tak źle ogólnie, a że nieraz w różnych sytuacjach znaleźliśmy się, czy weszliśmy w jakieś nieuczciwe praktyki, w jakieś układy i nie potrafimy się wycofać, bo później jest trudno, ten pierwszy krok źle zrobiony jest trudniej, ale zawsze trzeba próbować, zawsze być sobą.
To myślę, że to nas prowadzi trochę do takiego zagadnienia, czy bo to włączanie tych ludzi różnych do biznesu, to mnie skłania do pytania, bo wiele osób ma obawy przed jakby odgórnym przymuszaniem pewnych rzeczy, koncepcję parytetów, inkluzywności na zachodzie, gdzie się dyktuje różnym firmom, ile ludzi, jakich powinni zatrudnić. Czy pan uważa, że to jest właśnie rozwiązaniem, przymuszenie tych firm, czy właśnie jednak postawienie na wolność, że właśnie jak ludzie nie będą musieli tego robić, to paradoksalnie prędzej do tego dojrzeją, żeby potrzebujących jednak zatrudniać i rozwijać w ten sposób?
Ja jestem bliższa, ta druga opcja jest, że nic się nie musi, nic narzucone, znaczy pewnie, jakby jak o tym się mówi, że ten kierunek, to może gdzieś jest to jakby wartość dodana, tak jak ESG tutaj dla środowiska, sprawy społeczne dla pracowników, dla ludzi, ale przede wszystkim no, trzeba to czuć i myślę, że sporo czuję, nawet prezesów, tylko no muszą z powrotem jakby do tego wrócić, bo to jest normalne w ludziach. Ja jestem, no mówię, że to są, ludzie są gigantami w pewnych sprawach, tylko gdzieś się pogubili, no bardzo łatwo, tak jak propaganda, telewizja, nie ta polska przedtem. I gdzieś jakby strachem, czy tutaj, i ludzie wchodzą w to i się karmią tymi złymi emocjami. Dlatego no więcej tego optymizmu, więcej pozytywnych jakby przykładu, bo każda grupa, oczywiście media też szukają sensacji, prawnicy jakby w bałaganie prawnym dobrze żyją, tylko czy wszyscy jako całość rozwiązujemy te problemy? No myślę, że szerzej należy spojrzeć i widzę, jak rozmawiam, że wiele osób tak czuje, tylko jak z tego wyjść? Myślę, że jestem optymistą, cały czas powtarzam.
To tu właśnie chciałbym, a propos tego optymizmu, bo pan jest wydaje się pan bardzo szczęśliwym człowiekiem, a jednocześnie jest pan człowiekiem, który no, ma dostęp przez to, że pan zatrudnia te osoby z zespołem Downa, bo mnie to ciekawi trochę, to może zabrzmi prowokacyjnie to pytanie, no ale czytałem takie badania, że osoby z zespołem Downa mają średnią szczęścia znacznie wyższą niż przeciętny obywatel państw bogatych Europy, że są to generalnie szczęśliwsi ludzie, mniej się martwią, można by powiedzieć, że właśnie no, przez różne tam problemy, ograniczenia, to oni się powinni bardziej martwić, ale tu się okazuje, że są szczęśliwsi, są bardziej zadowoleni z życia, dużo rzadziej statystycznie odbierają sobie życie, więc w zasadzie wydawałoby się, że trochę powinniśmy im wręcz pod tym kątem zazdrościć, więc ja zapytam przekornie, czego my się możemy nauczyć od tych ludzi?
Oczywiście, że tak, ja od nich się uczę i jak w Siedlcach jestem rano, to sobie nie ma tak, że przelecę i spojrzę na nich i już jestem bardzo jakby dobrze nastrojony, bo oni cały czas pracują, oni pozytywnie do wszystkiego. Myślę, że ten świat jest tak urządzony. Ja oczywiście współczuję rodzicom ale jeżeli pogodzą się z tymi, jakby teraz piękny list dostałem od pani, od mamy, która była w Włochowie z takim dzieckiem, jak była potraktowana i ona odbiera to, że takie dziecko ma jako pewną misję do spełnienia, pokazania. I robimy bale charytatywne w Włochowie raz w roku. Pierwszy raz, jak robiłem, miałem problemy, co powiedzą prezesi, dyrektorzy, jeżeli tu grupa kilkudziesięciu osób z niepełnosprawnością. Razem się bawią. Tamci od pierwszego jakby pierwszej muzyki, pierwszego tańca do końca są nie do tego, nie do pokonania. No, panowie zapraszają, panie prezeski, dyrektorki, żadna nie odmawia, wczuwa się. I rano przy śniadaniu mówią tak mi ci zdrowi, że to dla nich była terapia. Podziękowali mi za to, że mogli blisko poznać tych ludzi, bo często my oddzielaliśmy się, rodzice też nierzadko. Naprawdę, jeżeli nie znamy czegoś, to nie powinniśmy oceniać. Lepiej poznać, przejść przez to. I wtedy możemy.
Mhm. Ja tu jeszcze dodam może taką anegdotę, bo to jest też kiedyś mi bardzo dało do myślenia, jak byłem na praktykach, na studiach psychologicznych właśnie w takim ośrodku, gdzie były niepełnosprawne dzieci i byłem tam z moją przyszłą żoną, jak się okazało. W każdym razie wyszedłem stamtąd załamany, w sensie mówiłem jej, że patrz, jakie to jest nie fair, że my jakby możemy wszystko, mamy tyle wolności. Tutaj tak. Ktoś nie ma nóg, ktoś nie ma rąk i w zasadzie nic nie zrobił, żeby sobie na to zasłużyć. I byłem taki strasznie zdołowany, a ona powiedziała, halo, ale zauważyłeś, że ty byłeś jedynym smutnym człowiekiem w pomieszczeniu, że tam się wszyscy cieszyli, wszyscy się dobrze bawili i tylko ja nakręcałem się, że koniec. Więc zawsze to, czego tym osobom chyba można zazdrościć, to że one pod kątem szczęścia, to trochę jednak lepiej to sobie potrafią ułożyć i chyba szybciej. Może przez to, że tyle nie myślą, ile my myślimy nad tym, zadajemy sobie nadmiar pytań, które potem znajdują jeszcze jakieś przykre odpowiedzi i tak dalej, zamiast po prostu żyć i się cieszyć. I to mnie z kolei prowadzi do pytania, skąd to się panu wzięło, bo razem z małżonką założyliście fundację, robicie bale, pomagacie uchodźcom, wiem, że zakładacie szkoły z zagranicą. Przecież mając firmę wartą miliardy, to można by raczej się skupić na tym, żeby sobie kupować Ferrari, samoloty, wille, a nie dzwonić ze starej Noki, żeby się upewnić, że nowa szkoła dla potrzebujących powstaje.
No nie jest mi to potrzebne. Oczywiście takie materialne sprawy to uzależnia też kolejnie i coraz lepsze, bo tam gdzieś inni mają, także to nie, a nas szóstka dzieciaków była, nie? Ja brata starszego miałem o 2 lata, chorego na Heine-Medina, zmarł w zeszłym roku. Mogło to na mnie trafić. Także poznałem, ale zawsze też tak miałem i w średniej szkole już wychodziłem w takie miejsce, gdzie inni nie zachodzą. W Lublinie, na Starym Mieście, bo w internacie już w pierwszej klasie wynosiłem przyszłych chłopcy, trochę chleba, coś do chleba miałem względy u kucharek, powiedzieli, że mogę chodzić wszędzie, nikt mnie nie ruszy. Faktycznie ja chodziłem po plenerach, po różnych dziurach, wieczorem spokojny byłem. Także tam jest pewna organizacja, pewien honor, pewne te, jeżeli z szacunkiem. Ja wchodzę w takie miejsca cały czas. Nie mam teraz też problemu w Gdańsku. Na Dolnym Mieście kupiliśmy sobie, bo poczułem te klimaty. Gdzie pan jest w Bytomiu, Sząbierki, Bytom, osiedle Bobrek. Nie miałem problemów. No, piękne osiedle, gdyby to zachować i jakby połączyć tam kreatywnych ludzi z tymi, co tam są, mieszkają i zachowując te klimaty, absolutnie no, projekt światowy. Ja nie wiem, ja nie zdążę pewnie, ale w tej firmie tak, bo teraz nam zależy na rewitalizacji elektrociepłowni szybko, ale tam się dobrze poczułem. Przed elektrociepłownią jest noclegownia. Podjechaliśmy rano, oni wychodzili tak różnie poubierani, no mówię, jacyś turyści ze świata czy coś, no czułem sympatię do nich, przytuliłbym, ja wchodzę w to, no, naprawdę, i oni mnie akceptują, nikt mi nie chce robić krzywdy, nie boję się, nie mam potrzeby, żeby się chronić. No miałem nieraz w latach 90. miałem kilka przygód najścia jakieś, ale to przeżyłem, także myślę, że opatrzność nade mną czuwa. I mimo tego, że gdzieś no wartość tej firmy Arche jest no duża, ja osobiście niewiele mi potrzeba do tego. Ważne, cieszę się, że mogę cały czas działać, pracować, oczywiście z dużym jakby luzem, bo 3, czasem 4 dni w tygodniu przyjeżdżam, a tak to samo funkcjonuje.
Wiem też,
dzięki pracownikom oczywiście świetnym.
Wiemy też, że w dzisiejszych czasach statystyki rozwodów są zatrważające. Cały czas rosną, a niektórzy to nawet wiedząc, że się rozwiodą, to wolą nigdy ślubu nie brać, bo stwierdzają, że i tak szkoda ryzykować. Pan jest 46 lat.
No prawie.
Prawie 46 lat ze swoją żoną. To budzi podziw, a jednocześnie każe zadać pytanie, jak to zrobić, wiedząc, że przecież też bywało różnie, tak, z tego co wiem, to żona pana raz przegoniła z domu.
A nie, żeby raz.
Więcej razy. Także pan nawet mówił w jednej rozmowie, że żona była zołzą i tylko pan by sobie z nią dał radę, więc wnioskuję tu, że to nie była taka sielanka, że po prostu no, nikt nikogo nigdy, nikomu niczego złego nie powiedział i dlatego nie miał kto ze sobą zerwać na przykład, więc pewnie była nad tym jakaś praca, więc pytam, bo też chciałbym takiego wyniku dożyć, na razie mi nieźle idzie.
No wszystko przed panem. Tak,
pracuję nad tym też ciężko. Więc pytanie, jak to możemy zrobić ci z nas, którzy chcą i którym zależy na tym, żeby nie żyć jak hollywoodzki aktor, co 2 lata zmieniając żonę i zastanawiając się, że za każdym razem pojawiają się te same problemy i wcale od nich się uciekać nie da tego typu zmianą.
Tak, żona mówi mi, że mnie mówił, ile mamy stażu, bo wtedy wychodzi ile lat, no, ale to już niestety wyszło. Ja myślę, że ja jestem, to nie moja zasługa, bardziej żony. Ja jestem bałaganiarz i teraz do mnie dociera, jak ona ze mną wytrzymała. Zaczynam, coś mi świta. Mam nadzieję, że chciałbym już trochę mniej pracować, a więcej z żoną być, żeby się trochę pocieszyć, bo zasługuję na to. Absolutnie wyjątkową żonę mam, jedyną na świecie taką. To mogę stwierdzić. A dlaczego tak? Zakochałem się, to był moment. Mimo, że myśmy się znali wcześniej w liceum, po wielu latach było spotkanie i od razu mnie trafiło. Nie sądziłem, że w ogóle to jest możliwe, tak się zakochać, bo myślałem, że to tak stopniowo. To było to jak uderzenie, czy grom jakiś, to.
A czy długofalowo to pomaga, o czym też mówił Pan wcześniej, o tym, że, bo ja tu taką tezę chcę do dzisiejszych czasów zarzucić, że dzisiaj właśnie przez to, że my mamy tak wszystko w sumie łatwo, mimo że jest w jakimś dziwnym sensie trudno, to jednak jest łatwo pod kątem tego, że z głodu raczej nikt nie umrze, nikt do nas nie strzela i oby tak zostało. Jest ta baza, która kiedyś wcale nie była normą, dzisiaj jest raczej oczywistością. Pan mówił o rowerze, o chłodzie, o zimnie. Czy to też w związku pomaga, że jak jest konflikt, no to nie ma takiej myśli, że no to trzeba uciec, tylko no to idziemy w to, no, to trzeba rozwiązać.
To na pewno pomaga, ale mówię, że tu żona jest zdecydowanie lepsza ode mnie. Jak braliśmy ślub, ja nie wiedziałem, ile w ogóle, no mówi się do końca życia, czy jak tam jest tej przysiędze małżeńskiej. Nie myślałem o tym, może rok wytrzymamy, no zupełnie to było już szybko, także no pięknie, pięknie. A chłód jeszcze, jeżeli wracając, to właśnie od wybuchu, bo mi się to przypomniało, od wybuchu wojny, bo ja oddzielnie mogę wody, zakręciłem sobie wodę ciepłą i też na tacie sobie robię, także na pewno myślę, że rozwiązywanie jakby problemów, jeżeli potrafimy wyjść z tego, poradzić sobie, to jest zadatek jakby na kolejne, czy większe, czy coś, jak nie uciekanie od problemów. To, no, oczywiście, że co kto lubi, no, zabieram swoje manatki i do widzenia, ale to nie, no. No nie, to myślę, że staram się być odpowiedzialnym, szczególnie teraz, bo kiedyś różnie bywało i myślę, że no jak się podejmuje jakieś decyzje, trzeba być odpowiedzialnym. Lubię jednoosobowe decyzje, nie zespołowe, bo wtedy nie wiadomo kto zawsze. W firmie też tak uczę jednoosobowo. Najwyżej drugiej osoby można zapytać, jak są wątpliwości.
Czyli można by to w sumie tak podsumować, że to, że życie jest ciężkie, to my wszyscy wiemy, ale zaakceptowanie tego i pójście, że tak powiem, w tany z tym faktem, że życie będzie ciężkie, będą kryzysy w każdej dziedzinie i prywatnej, i biznesowej, to paradoksalnie powoduje, że to życie staje się łatwiejsze.
Dokładnie. O, to pan dobrze to stwierdził. Na czym
ja to
polega?
Tylko podsumowałem to
chronimy,
sobie.
Chronimy dzieci, to od problemów, no różnie, później też się staramy. No nie, to jakoś... Ciekawie, jak pokonujemy pewne te trudniejsze sytuacje i wtedy nabieramy siły. Poradziliśmy sobie i kolejnie tak bierzemy to na tutaj, na barki. I coraz większe. To jest duma, to jest siła, to jest wolność.
Świetnie. No to ja mam na koniec pytanie, czego ja panu mogę życzyć na najbliższe lata?
Zdrówka, żeby jeszcze tak.
No, przecieki nasze mówią, że rodzinę pan ma długowieczną, więc spodziewamy się tu optymizmu.
To tak, no chciałbym sobie jeszcze parę lat popracować. Moi tak i rodzice pracowali praktycznie do ostatnich dni prawie. No tam to już dziadek też, no dziadek tak prawie 100 lat. Mu zabrakło parę miesięcy, nigdy nie był u lekarza. Oczywiście tego nikt nie wie zupełnie, ale no działanie to, że jesteśmy potrzebni, że coś jeszcze możemy, to jest piękne. To jest dla zdrowia dużo lepsze niż takie, a już będę sobie tam gdzieś i gnuśnieję, wychodzę, zastanawiam się. No to... A teraz szczególnie w tych czasach, no ja się cieszyłem, jak Tusk w swoim czasie przedłużył ten wiek do emerytury. No mówię, dobrze. Teraz skróciliśmy. Nie, to jest nieszczęście, jak odchodzimy, dlatego staramy się gdzieś zatrudniać też emerytów. No często dopiero w tym wieku można swoje pasje, można się spełnić i to widać aktywnie. Seniorzy, to zapomina się o chorobach. Choroby się trochę biorą z głowy też. W dużej części, ja nie mówię, że wszystko, ale jednak coś w tym jest.
Uwaga, uwaga, tylko do końca najbliższej niedzieli, czyli do końca 28 stycznia mamy promocję w Instytucie Lingwistyki na każdy z 10 naszych kursów językowych. Wejdź na instytutlingwistyki.pl i dołącz do nas.
No tak, to myślę, że wiele osób się z tym zgodzi. Mam jeszcze ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Mieniamy pytanie. Natomiast paradoksalnie trafiło na osobę dzisiaj, która obawiam się, że może na nie nie odpowiedzieć, dlatego że pan jest jednak duszą artystyczną. A pytanie jest takie, czy jest jakakolwiek może technika zarządzania sobą, zarządzania czasem, która jest pana ulubioną? Czy pan totalnie niczego nie używa do tego?
Nie używam, olewam dokładnie tak, że jak ja zegarka nie mam, jak mi syn kiedyś dał raz czy drugi, od razu parę dni mi przeszkadzał. Kiedyś się spóźniałem, najchętniej to bym spał do rana całą noc, znaczy pracowałbym normalnie dopiero około 10-11, to się uaktywiam, no niestety teraz nie mogę. Żyję sobie tak swobodnie. Ale troszeczkę muszę się dyscyplinować, także że te różne działania, ale nie mam żadnych technik, nic nie zapisuję. W firmie też nie mamy żadnych regulaminów, żadnych procedur. Bawimy się, jeszcze raz powtarzam. I to no sprawdza się w naszym przypadku, ale tutaj formuły czy filozofie mogą być bardzo różne. Jesteśmy tak różni, całe szczęście, że jest miejsce i dla takich.
To jest niesamowite. To ja dziękuję panu. Jest pan zresztą spójny, bo w naszym programie też pan nie słyszał, co jest potwierdzeniem tego wszystkiego, o czym pan mówi. To jest właśnie świetne. Dziwne, że się cieszę, że ktoś nie ogląda naszego programu, ale właśnie to jest potwierdzenie tej spójności, tego, że to wszystko rzeczywiście tak jest. Ja mam w podzięce dwa prezenty. Jeden to jest tablica pamiątkowa eksperta. Czasem żartuję z gośćmi, że mogą sobie ją dać na auto i wtedy fotoradary nie przyjdą, no bo nie będą wiedziały gdzie, no ale w pana wypadku i tak pan nie płaci mandatów, to nie będzie potrzebna, więc może na ścianę.
Ciekawy pomysł. Faktycznie.
No, jesteśmy programem samochodowym, także tablica uznaliśmy jest na miejscu.
Ja za eksperta taki na dłuższy
komandor. No myślę, że zdecydowanie.
No, dziękuję, nigdy nie sądziłem, że w czymś mogę być ekspertem.
Tak, to myślę, że jakieś 100 tysięcy osób właśnie twierdzi, że jednak pan jest. Udało nam się ostatnio wydać tę książkę w Polsce. Fantastyczna książka. Pan lubi czytać, mam nadzieję, że się spodoba wzór. Na szczęście, mimo że pan swój już ma opracowany, natomiast też niesamowita historia człowieka, który gdy stracił syna w fatalnych okolicznościach, no to zaczął budować swoje szczęście i stwierdził, że no nie może się poddać, bo to nie jest rozwiązanie tak naprawdę i trzeba być szczęśliwy. I taki wzór stworzył. Niesamowita postać, myślę, że warto poznać.
I książkę napisał.
Tak, napisał książkę, on był bardzo znaczącym menedżerem w Google, w gigantycznej firmie, odszedł stamtąd i zaczął żyć po swojemu, żeby się pogodzić z taką sytuacją, więc no, cieszę się też, że nam się udało takie coś tutaj zrealizować.
Myślę, tak, bardzo dziękuję. No, myślę, że to, co lubię, bo lubię no, od innych ludzi się uczyć i szczególnie od ludzi po przejściach, jak sobie poradzili, albo tych na dole gdzieś, którzy się uchowali i są szczęśliwi mimo wszystko i są tak różni. To jest piękne, że jesteśmy tak różni i powinniśmy jakby wzajemnie się inspirować i bardzo dużo tolerancji mieć dla wszystkich. Dużo więcej nas łączy, praktycznie prawie wszystko, tylko troszeczkę dzieli i nie możemy tego, co nas dzieli, jakby zauważyć prawie. Może wiemy, ale to jest piękne, że coś nas dzieli, ale przede wszystkim nas dużo łączy.
No i myślę, że tak możemy podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. Ja się cieszę, bo bardzo lubię, a wręcz jestem uzależniony od dopełniania obietnic, więc obiecałem na początku i poręczyłem, że będzie dzisiaj mądrość i biznesowa, i życiowa, i chyba nie ma wątpliwości, że tak dzisiaj jest. Także cieszę się bardzo, dziękuję bardzo. Trzymam bardzo kciuki za kolejne lata skutecznego biznesu i pomagania ludziom i jednocześnie dziękuję w imieniu naszych widzów, bo myślę, że niejednemu z nich się teraz trybiki przestawiają na zdecydowanie lepsze tory, mi na pewno, także sam za siebie również podziękować
mogę. Pan ludzi poznał cię, różnych ciekawych, ma pan duże doświadczenie i tutaj jeszcze cokolwiek?
Zdecydowanie, bo właśnie zresztą to, co pan powiedział, wszyscy są różni, ale każdy coś może wnieść, nie? I to jest super, jest fantastyczne.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również, teraz już tak oficjalnie. Życzę i panu wszystkiego dobrego i naszym widzom. Także zapraszam do wdrażania tych rzeczy w życie, do przemyśleń. Wszystkiego dobrego. Cześć.